wszystkim miałem możliwość się przywitać na tego pokój braterstwa. Proszę braterstwa, tu zeszliśmy się dnia dzisiejszego, ażeby w tym dniu znamiennym rozpamiętywać Słowo Boże. Dzień ten jest pewną rocznicą wielkiego wydarzenia, jakie się kiedyś na początku stało. Wydarzenia bardzo ważnego, wydarzenia przełomowego w historii ludzkości. Proszę braterstwa, jest to wydarzenie wielkie. Choć ludzie to święto nie traktują z specjalnego, najważniejszego punktu widzenia, chociaż dla ludzi to jest święto radosne, może być nieco tego rodzinnego nastroju, troszkę tej sielanki takiej domowej, bujna roślinność, zieleń, dogrzewające słońce, w naturze ożywienie, śpiew ptaków. To wszystko sprawia przyjemne wrażenie i wpływa dodatnio na człowieka. Lecz gdybyśmy się zapytali ludzi, co to za znaczenie tego święta wielkiego jest i jakie ono ma znaczenie dla naszego zbawienia ludzi niedoskonałych, to niewielu umiałoby na to odpowiedzieć. A my wiemy, że to, co ludzie na pierwszym miejscu postawili, to nie ma nic wiele wspólnego z tym zasadniczym celem. My wiemy, że to jest jedno z największych świąt. Wiemy, proszę braterstwa, że każdy Izraelita według planu nakreślonego przez Twórcę, a danego przez Mojżesza w zakonie, to w 5 księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale, 16 wierszu jest powiedziane, że trzykroć stawi się każdy mężczyzna dorosły przed Panem, to znaczy w Jeruzalemie. Trzykroć. Święto Paschy, Święto Tygodni, Święto Kuczek. To święto, które dziś cały świat obchodzi, jest to te drugie święto. Święto Tygodni. Wiemy, że jest pewna matematyczna forma, formuła, którą Bóg ustanowił, którą się kierował według tygodni i według lat. Wiemy, że były w zakonie tak zwane lata jubileuszowe. Tydzień mający 7 dni podniesiony do kwadratu, to znaczy 7 razy 7, prowadził do 49. Jeśli chodzi o jubileusze, to będzie 49 rok. Prowadził do 50. 50 rok był wielkim rokiem odpoczynku. A jak wiemy, spoza figury miał to być symbol wielkiego odrodzenia i odpoczynku dla całej ludzkości, gdzie ludzkość miała być przyprowadzona do stanu pierwszego utraconego, tak jak każdy Izraelita wracał do swego utraconego, kiedyś mu danego dziedzictwa. Ale były również dni jubileuszowe. Proszę braterstwa, 7 razy 7 prowadziło do 49 dnia. A następny dzień to był dzień 50. 50 dzień, w którym ofiarowano dwa chleby. Proszę Państwa, reprezentuje nam też wielką rzecz przełomową. Wielkie dobro, ale to, które już spłynęło na Kościół. Nie tak jak lata jubileuszowe dadzą błogosławieństwo zesłania Ducha Świętego na wszelkie ciało. Tak, proszę Państwa, jeśli przyszedł ten czas zesłania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, to właśnie był dzień pięćdziesiąty, te tak zwane zielone świątki. W tym dniu Kościół był obdarzony wielce. Wielce był obdarzony błogosławieństwem Bożym, jakiego przedtem jeszcze nigdy nie zaznał. Aczkolwiek wiele błogosławieństw dotknęło tych pierwszych, którzy zetknęli się z Jezusem Chrystusem. Ale to, co było 50. dnia, to przekraczało wszelkie poprzednie błogosławieństwa. Dlatego też nasz Jezus, Zbawiciel, przed swoim odejściem powiedział znamienne słowa zapisane w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale, a 49 wierszu. A oto ja poślę na was obietnicę Ojca mego, a wy zostańcie w mieście Jeruzalemie, dokąd nie będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. Moc z wysokości. Moc bardzo potrzebna temu pierwszemu Kościołowi, który był słaby. Proszę Państwa, a więc było to 10 dni po niebowstąpieniu naszego Zbawiciela, gdy w niebo wstąpił 40 dnia. A 40 dni po jego zmartwychwstaniu. Proszę Państwa, dzień 50 zaznaczył się i był szczególnym początkiem, ważnym, ponieważ on koresponduje i nigdy by nie nastąpił, gdyby nie nastąpiły rzeczy bardzo ważne w związku z odkupieniem człowieka, który popadł w grzech. A z chwilą grzechu cała gehenna rodzaju ludzkiego rozpoczęła się na ziemi. Dzień 50 koresponduje z Jordanem. Koresponduje z poświęceniem się naszego Zbawiciela, który jako ofiara, jako cielec w tymże okresie jesiennym poświęcił się. Przyjął chrzest i został pomazany Duchem Świętym. Wiemy, proszę Państwa, że to był pierwsze zesłanie Ducha na naszego Zbawiciela. On był pomazany mocą z wysokości, a Jezus Chrystus obiecał Kościołowi moc z wysokości. Jezus Chrystus otrzymał tą moc w nieograniczonej mierze, ponieważ był naczyniem bardzo pojemnym. Był doskonałym człowiekiem, doskonałym umysłem, który całkowicie wypróżniony był ze świata i ze swego własnego ciała. Wiemy, proszę Państwa, że to święto koresponduje również z jego chwalebną śmiercią, którą kontynuował przez 3,5 lat, zakończył ten swój chrzest, tak jak go zaprogramował Bóg i Jezus Chrystus dla siebie. Śmierć przyszła, a z nią złożony okup w ręce Ojca. Jezus Chrystus przyszedł według Pism. Jezus Chrystus umarł według Pism. I również, jak apostoł Paweł mówi, zmartwychwstał też według Pism dnia trzeciego. I również i w niebo wstąpił też według Pism. Jeżeli my tych rzeczy nie będziemy pojmować, tych podstawowych rzeczy, jeżeli nie przyjmiemy ich do swojego serca, jeżeli one nie będą przez nas całkowicie zrozumiane i nie przejmą nas do głębi, to czy my możemy być dziećmi Bożymi? Bo przecież pisze, że którzy Go przyjęli, tym dał Ducha, przez którego mogą mówić Abba, to jest Ojcze. Czy bez powyższego, bez tych zasadniczych rzeczy, jeżeli byśmy w te rzeczy powątpiewali, czy możemy być tymi dziećmi cieszącymi się tą przyjaźnią wielkiego Stwórcy Wszechpotężnego i Dobrego naszego Ojca Niebieskiego? Wiemy, że już pierwszy człowiek, Adam, on był synem, Synem Bożym, bo mówi tak koniec genealogii Jezusa Chrystusa w 3 rozdziale Ewangelii świętego Łukasza. Adam, jak Pismo Święte nam mówi w psalmie 8, stworzony był mało mniejszym od aniołów. Mało mniejszy. A więc jakżeż to potężna istota, król ziemi. A jednakowoż ten człowiek pozwolił Bóg, żeby zgrzeszył. Żeby przestąpił przymierze z Bogiem, które było wypisane w jego sercu. Proszę braterstwa, i wszyscy w Adamie przestąpili to prawo Boże. Nie ma sprawiedliwego ani jednego, a nawet u Ozeasza w 6 rozdziale w 7 wierszu pod adresem grzeszników mówi, że oni przestąpili przymierze moje jako Adam. Niektórzy tłumaczą jako ludzkie, ale tam jest słowo Adam. Bo człowiek to jest Adam. Dlatego też aż do Jezusa Chrystusa nie było synów Bożych. Wszyscy byli umarli, a jakżeż człowiek umarły może być synem? Może być tylko w swoim krótko trwającym życiu, może być przyjacielem tylko ze względu na wiarę w te przyszłe obietnice Boże, którym dał Bóg, które dał Bóg swoim przyjaciołom. Dlatego też Bóg posłał Syna swego na świat. Bóg posyła swego świętego Syna, Syna jednorodzonego. Każdy, który Go przyjmuje, który poświęcił się Bogu na służbę, ten na wzór Jezusa Chrystusa musi poświęcić swoje życie. Dlatego też uczynił to Jezus. Poświęcił swoje życie w zamian za swoje ziemskie życie, w nagrodę, nie w zamian, jak niektórzy mówią. W nagrodę za swoje posłuszeństwo, czynienia woli Bożej bez względu na skutki, Bóg dał mu Ducha Świętego. Dlatego też Jezus Chrystus stał się w tej chwili podwójnym Synem Bożym. Pierwsze, był Synem Bożym według ciała. A był tym drugim Adamem, żyjącym jeszcze. I drugie, był Synem według Ducha. Ten pierwszy już się nie liczył jako żyjący, ponieważ perspektywiczna śmierć jego, która nastąpiła w Jordanie, wymazała go. Ale on jeszcze żył. On był bezgrzeszny. Dlatego też ten drugi Adam, ten duchowy Adam musiał zatriumfować nad tym pierwszym Adamem w wielkiej ofierze, która odbyła się na górze Kalwarii. Dlatego też Bóg nie mógł jeszcze uznać nikogo z ludzi za Syna Bożego. Stąd Jezus Chrystus mało że umarł. Jeszcze Pismo Święte mówi, że On wstąpił do nieba. Wstąpił do nieba, to jest następny akt, który tylko wierzący może uznać i wierzyć, że ten Jezus, który chodził, On umarł, On zmartwychwstał, On się ukazywał, ale On również i wstąpił do nieba chwalebnie na oczach swoich uczniów żegnających Go. On wstąpił do nieba, aby ukazywać się przed oblicznością Bożą za nami. Nie za światem, za nami. On jest ubłaganiem za grzechy nasze. A nie tylko za nasze, ale za grzechy całego świata. Za nasze teraz, a za świata grzechy w przyszłości. Świat jeszcze nie może otrzymać tego ducha i błogosławieństw okupu Jezusa Chrystusa. Tylko Kościół. Słyszeliśmy, jak papież powiedział znamienne słowa, że w tym dniu zesłania Ducha Świętego on jako papież prosi, woła do Boga, ażeby on w tym dniu dał tego ducha wszystkim ludziom, żeby ich zbratał w jedną wielką rodzinę, tak jak tam kiedyś. Ale ten pierwszy arcypasterz to powiedział: nie za światem proszę, ale za tymi, któryś mi dał. Żeby poznać te rzeczy, za kogo się można modlić, to trzeba znać plan Boży, trzeba znać Ducha Świętego, bo inaczej to się wszystko pomiesza. A my wiemy, że z tego okupu to tylko Kościół korzysta, bo Jezus umarł za Kościół, tak jak ten pierwszy cielec, za się i za dom swój, a nie za wszystkich jeszcze. A jak Kościół dopełni swoje ofiary, to dopiero wtedy arcykapłan powie: Boże, błogosław teraz cały świat. Ale jak on się pomodli, ten najwyższy kapłan, ten prawdziwy, to się stanie. To wtedy duch stąpi. Znaczy stąpił wczoraj na ludzi. Było pewne podniecenie religijne, które potrzebne jest jako znak czasu, który my widzimy potęgujące się znaczenie pewnego państwa religijnego jako znak czasu. My nie chcemy sądzić żadnego człowieka osobiście. On osobiście może być bardzo miły i przyjemny człowiek. Jeden z naszych braci z nim miał bardzo bliską styczność, nawet go salwował przed Niemcami, dając mu pracę w swoim własnym warsztacie. Zapoznany jest ten człowiek z planem Bożym, a jednak modlił się od ducha dla ludzi świeckich. Mało mu to weszło widocznie do głowy, co ten brat jemu tłumaczy. Proszę braterstwa, tylko uczniowie uszli tego potępienia. Bo kto może ujść potępienia? Kto ma syna, ma żywot. Kto nie ma syna, nie ma żywota. A świat dopiero w tysiącleciu Ducha Świętego otrzyma. Dlatego też, proszę braterstwa, dzień 50 jest to początek egzystencji duchowego Kościoła w wieku Ewangelii i to jest najważniejszy okres w początkującym Kościele. Przedtem Jezus powołał uczniów, ale kazał im czekać na Ducha Świętego. A tak jak w Dziejach Apostolskich jest powiedziane, że uczniowie, gdy Jezus ukazał im się po raz ostatni i na oczach ich odszedł, to oni pragnęli wiedzieć pewne rzeczy. Panie, czy w tym czasie naprawisz Królestwo Izraela? Nie wasza rzecz jest znać czasy i chwile naprawienia Królestwa Izraelskiego. Ale od tej pory idźcie do Jeruzalemu, tam otrzymacie moc z wysokości, a ta moc będzie wam potrzebna, żebyście szli w ten świat i głosili Ewangelię. Po co? Żeby go nawrócić? Żeby z Ewangelii przyszedł pożytek dla Boga, a żeby uczynić uczniów, a to miała być praca mocy Ducha Świętego, gdy mieli iść wśród tych ludzi nieprzyjaźnie usposobionych z Ewangelią na ustach i pozyskiwać uczniów dla Jezusa Chrystusa, ale świat nie miał przyjąć Ewangelii. Dlatego też sam fakt zesłania Ducha Świętego, sam ten fakt, że Duch Święty stąpił i cudowną mocą napełnił i zdolnościami uczniów oczekujących w Jeruzalemie, przede wszystkim i po pierwsze dowodem przyjęcia ofiary Jezusa Chrystusa, że Jezus Chrystus przez 3,5 lat zwycięstwo otrzymał, a choć się jeszcze na kilka godzin modlił krwawym potem, to jednak anioł przyszedł mu z zapewnieniem, że wszystko wypełnił jak należy i co do joty doskonale. Jezus uspokoił się i poszedł na śmierć haniebną zupełnie spokojnym sercu. Już wtedy wiedział, że Bóg, że przed Bogiem jego sprawa jest czysta. A to, że w chwili ostatniej powiedział: Ojcze, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego, i że ten duch w ręce ojcowskie został złożony, a Jezus Chrystus stracił wtedy przytomność, bo pisze, że oddał ducha. I 3 dni i 3 noce, tak jak Pismo Święte mówi, był gdzie?
Serce.
Jego dusza to poszła do Szeol, do Hades, a to nie jest miejsce żadne. To jest nicość. Ciało poszło do grobu, ale dusza jego nie miała być zachowana w Szeolu na zawsze. Bo Szeol to znaczy zniszczenie. I Jezus przestał egzystować tak, jak przestał egzystować Adam. Śmierć za śmierć, nicość za nicość. A ciało jego poszło do grobu. Ciało jego tylko proroctwo zmiankowało, że nie miało oglądać skażenia. A dusza jego nie miała pozostać w piekle, w tym biblijnym piekle na zawsze. 3. dnia został wzbudzony. Bajki to są te, które mówią, że Jezus po swojej śmierci tam w tych zaświatach chodził po piekle i za sobą wyciągał ludzi i duchów sprawiedliwych tam odwiedzał. Proszę baterstwa, to jest dowód przyjęcia ofiary Jezusa Chrystusa. To jest dowód przebaczenia grzechów, które Kościół jako niedoskonały człowiek po Adamie odziedziczył. To jest dowód, że poświęcenie się Kościoła, z jakim ta garstka uczuciu, w jakim uczuciu tam trwała, zostało przyjęte przez Ojca Niebieskiego. I to jest sprawa już załatwiona z punktu ogólnego widzenia na Kościół. Proszę baterstwa, wiele darów Kościół otrzymał. Kościół otrzymał Ducha Świętego, a nie tylko Ducha Spłodzenia, ale Pismo Święte nam mówi, że wielkie dary dał, wstąpiwszy na niebo, dał dary ludziom. W 1 liście do Koryntów, w 12 rozdziale, a od wiersza pierwszego, możemy zastanowić się o tym wielkim bogactwie, jakie Bóg dał pierwotnemu Kościołowi. Jeżeli temat zesłania ducha jest tematem naszym dzisiejszym, to proszę baterstwa, ten 12 rozdział jak najbardziej pasuje, abyśmy go pod rozbiór i nasze rozważania wzięli. Dlatego też ten 12 rozdział wskazuje nam na pewne bogactwo. Pismo Święte nam mówi o darach ducha i owocach ducha. Owoce ducha to jest coś innego niż dary ducha. Jest to wyrobienie sobie pewnych zalet charakteru i serca, które nie od razu człowiek otrzymuje, ale które powoli, tak jak owoc, wzrastają. Tego nie można otrzymać od razu. W liście do Galatów, w 5 rozdziale, wierszu 22, apostoł Paweł wspomina, jakie to są, proszę baterstwa, owoce. Ale owoc ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, przemięźliwość. A więc to są owoce. One powoli wzrastają. Kto nie ma tych owoców, to tak jak Pismo Święte mówi, kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. A więc Duch Chrystusowy, ten dany w zielone świątki, on powinien spływać na nas, tak jak spływał olejek wylany na głowę Arona, na brodę, na szaty, aż do podołka. To jest ten Duch Święty, ten wielki, cenny olejek. Pamiętajmy, proszę braterstwa, że Bóg zna serca. My nie możemy sądzić jedni drugich, czy ktoś ma, czy nie ma, czy ma więcej, czy ma mniej. Wiemy, że różne są pojemności. Jezus otrzymał bez miary, a my to tak różnie. Ale żeby powiedzieć, że ktoś ducha wcale nie ma, to jesteśmy upoważnieni do tego? Nie. Bo ktoś może mieć bardzo mało ducha, ale go może mieć. A jeżeli będziemy mówić, że on nie ma, to będziemy go co? Zabijać. A przecież jak on ma ducha, to jest naszym bratem, jest Synem Bożym. On ze swoich słabości może się otrząsnąć. Mamy rozsądzać. Po pierwsze, czy te owoce są w nas. Ale powinniśmy również zwracać uwagę, czy te owoce są i w drugim też, prawda? Przede wszystkim w nas, bo jakbyśmy tylko widzieli owoce lub nie widzieli ich u drugich, a u siebie nie, to coś by było. O, proszę braci, to każdy tak potrafi patrzeć. Tak jak ten, który ma swoje grzechy i worek z tyłu. Nie, z przodu nic nie widać. Wszystko widzi z przodu, jakie tamten ma, ale swojego worka, który nosi na plecach, to nie widzi. Dlatego też Jezus powiedział, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Ale możemy również patrzeć na to, co drudzy. Bo nasz Zbawiciel powiedział, po owocach ich poznacie. Po owocach. To znaczy, że uczynki nieraz mogą świadczyć na niekorzyść drugich. W czasie zesłania Ducha Świętego, czy uczniowie mieli owoce Ducha Świętego? Nie. W czasie zesłania Ducha nie. Bo trzeba na to czas. Oni byli jeszcze bardzo cieleśni. Oni spory pewne, wywyższenia im były w głowie. Oni sobie myśleli, kto z nas będzie większy. A Jezus zostawił właśnie takich kłócących się i chcących być wielkimi. Dał im pewne nauki, ale te nauki za mało im szły w głowę, dopóki nie przyszedł Duch Święty. Wobec tego, jeżeli zesłanie Ducha Świętego nie było daniem ich owoców, to czy mogła być manifestacja owoców Ducha? Nie. To była manifestacja boskiej łaski. Manifestacja, że Jezus Chrystus przyjął ich jako swoją oblubienicę, zaręczył się z nimi. To był taki pierścień zaręczynowy. Tak, ale Pismo Święte nam mówi również i o darach. A w tym 12 rozdziale 1 do Koryntów, to w pierwszym wierszu apostoł mówi: a o duchownych darach, bracia, nie chcę, abyście wiedzieć nie mieli. To znaczy, rzecz jest, którą powinniśmy znać. Nie możemy być nieświadomi co do nich. Wiecie, iż gdyście poganami byli, do bałwanów niemych, jako was wwodzono, daliście się prowadzić. A my wiemy, że służba bałwanom to była służba Bogu czy szatanowi? Szatanowi. Oni tam szli i służyli tym bałwanom i czynili to przez wewnętrzny napór, ponieważ ich uczono, że ci bałwanowie potrzebują takiej służby. Jak oni służyć nie będą, wówczas pomstę bogów na siebie ściągną i niezadowoleni. Te sumienie było tak ubezwładnione przez tych fałszywych kapłanów, że oni pod tym wewnętrznym naporem wodzeni byli, ażeby tym bałwanom służyć. Dlatego też są to niemi bałwanowie. Do tych niemych bałwanów. A my mamy Boga żywego. Ale apostoł Paweł mówi, przetoż oznajmuję wam, iż nikt przez Ducha Bożego mówiąc nie rzecze Jezusa być przekleństwem i nikt nie może nazwać Jezusa Panem tylko przez Ducha Świętego. Co to za słowa? Przez Ducha Bożego nie rzecze Jezusa być przekleństwem. A to tak nieraz było, że ci, którzy mówili, my mamy Ducha Pańskiego, my mamy Ducha, i na tych zebraniach zaczęli ekstatycznie przemawiać. No i patrzeć, ten, który ma prawdziwego Ducha, chwali Jezusa Chrystusa i Boga, a ten miota na niego przekleństwa i mówi, ja mam Ducha Bożego. I apostoł Paweł mówi, czyż przez tego Ducha można Jezusa zwać przekleństwem? To jest słowo anatema, a my wiemy, co to jest anatema. Byliśmy na fusie, to tam anatema sic. To było co? Połamane świece, rzucone na ziemię i kamienie, to znaczy nie wart życia, przeklęty przez Boga. A jeżeli anatema Jezus Chrystus i mówisz, że on ma Ducha Bożego, to co? Na takich zebraniach odbywały się takie rzeczy. I apostoł Paweł od razu mówi, czy można przez Ducha Bożego Jezusa Chrystusa przeklinać? Nie. Dlatego też wielu się nieraz powołuje na prawo Kościele, bo oni też mają Ducha. Ale zupełnie inaczej wszystko. Proszę braterstwa, apostoł Paweł mówi, że to było bluźniersze naśladowanie Pana. Apostoł mówi, a różne są dary. A tenże duch, dary, to jest słowo użyte charyzmaty, charyzma, dar, słowo greckie. I różne są posługi, ale tenże Pan. I różne są sprawy, ale tenże Bóg, który sprawuje wszystko we wszystkich. A więc apostoł Paweł mówi, różne są dary, ale tenże duch, różne są posługi, ale tenże Pan. Różne są sprawy, ale tenże Bóg. No, ci trynitarze to mówią, tu jest dowód, że Trójca jest. Duch, Jezus, Bóg. No, ale my już wiemy, co to znaczy Duch. Duch jest to wpływ, moc Boża, która pochodzi od Boga i ten wpływ ma każdy, ma Pan i może mieć Kościół. Dlatego też apostoł Paweł tłumaczy nam w dalszym ciągu, a każdemu bywa dane objawienie ducha ku pożytkowi, albowiem jednemu przez ducha bywa nadana mowa mądrości, a drugiemu mowa umiejętności przez tegoż ducha. A drugiemu wiara w tymże duchu. A drugiemu dar uzdrawiania w tymże duchu, a drugiemu czynienie cudów, a drugiemu proroctwo, a drugiemu rozestanie duchów, a drugiemu rozmaite języki, a drugiemu wykładanie języków. A to wszystko sprawuje jeden, a tenże duch, udzielając osobna każdemu jako chce. Albo jako ciało jedno jest, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała jednego, choć ich wiele jest, są jednym ciałem, tak i Chrystus. A więc proszę braterstwa, były różne dary, jak widzimy. I jaki był cel dania tych darów? A więc to był po pierwsze dowód łaski Bożej okazanej z ofiary zwycięskiej Jezusa Chrystusa. Drugie, był to dowód dla publiczności, że Bóg był w tym właśnie kościele, w tej pierwszej garstce, której było mało. Przez te dary Ducha Świętego Bóg czynił zainteresowanie się Słowem Bożym przez nadzwyczajne rzeczy, jakie się działy w tej pierwszej gromadce. Dlatego, że Pismo Święte mówi, że częstokroć i wieloma sposobami przemawiał Bóg ojcom naszym przez proroków. A apostoł Piotr to mówi tak nam w pierwszym swoim liście, w pierwszym 12, w którym objawione jest, iż nie samym sobie, ale nam tem usługiwali, co wam teraz zwiastowaną przez tych, którzy wam kazali Ewangelię, przez Ducha Świętego z nieba zesłanego, na które rzeczy pragną patrzeć aniołowie. A więc różnymi sposobami. A teraz, mówi, w wieku Ewangelii, to teraz przez Ducha Świętego jest zrozumienie tego, co kiedyś przez Ducha mówili prorocy. A więc są różne sposoby. Przez te dary Ducha Świętego było zrozumienie tych różnych rzeczy kiedyś temu napisane. I trzecie jeszcze. Było to zapewnienie dla uczniów, że ta droga, którą oni obrali, chociaż klęska pozorna spotkała jakoby Jezusa Chrystusa, z punktu widzenia światowego, to jest właściwa droga. Ona cieszy się błogosławieństwem Bożym. Dary były korzystne i dane były we właściwym czasie. Dlaczego? Po pierwsze, czy pierwotny Kościół posiadał pisma w takim komplecie, jak my dziś przy końcu wieku Ewangelii, gdy możemy za tanie pieniądze kupić cały Stary i Nowy Testament? To jest wielkie bogactwo. My się już tak oswoiliśmy z tym, że to tanie jest. Ale ci pierwsi chrześcijanie, to jak chcieli mieć Pismo Święte, to musieli do synagogi i żeby im tam przeczytano z tego, co się ręcznie pisało. Pismo Święte było w listach, które kursowały między zborami, odpisywano je różnymi sposobami, kto umiał. Ale proszę braterstwa, oni szli więcej wiarą i im trzeba było coś więcej nawet niż nam. Był to również zasiłek pewien dla widzenia. Kościół był w pewnym okresie niemowlęcym. A niemowlę to nie tylko słyszeć ma, ale również lubi, jak się coś narysuje i się powie, prawda? Dlatego też te fakty zewnętrzne, nawet dla tego niemowlęcego kościoła, były dowodem i zasiłkiem dla uszu, że Bóg rzeczywiście jest z nimi. Praktycznie mówiąc, to Pismo Święte nam mówi w tym porządku, jaki był, że gdy jeden mówił obcym językiem, to drugi miał akurat dar tłumaczenia tych języków. To ściągało braci. To powodowało, że zebrania się odbywały, była ta społeczność. Poza tym dowiadywali się tego, co sobie Bóg od nich życzy, przez te jednostki, przez tych proroków, którzy zabierali głos na tych właśnie zebraniach. Czy ta instrukcja, czy te błogosławieństwa były potrzebne później? Nie, później to już nie. Jak Bóg zapoczątkował w cudowny sposób, to już powinno tym następnym wystarczyć. O, według tej zasady, jak nawet Pan powiedział do jednego z apostołów, zobaczyłeś, to uwierzyłeś, ale błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Myśmy uwierzyli, że to, co było na początku Ewangelii o tych darach, że to było. I nam wystarczy. My teraz takich objawów zewnętrznej manifestacji Ducha nie potrzebujemy. Mamy Pismo Święte. Tak jak Piotr mówi, że my mamy więcej niż to, co dla oka. Nawet te przemienienie na górze nie jest najwyższym szczytem świadczenia Bożego, bo powiedział, mamy coś mocniejszego, a co to jest? Mowa prorocka, której pilnując jako świecy w ciemnym miejscu świecącej, dobrze uczynicie, ażby dzień oświtnął, a jutrzenka weszła w serca waszych. A więc mowa prorocza dla nas jest ważniejsza niż te dawne manifestacje ducha. A apostoł Paweł do Tymoteusza mówi, a czy ty znasz Pismo Święte, które może cię uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusa Jezusa. Bo wszystko Pismo jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku zdrowowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, aby człowiek Boży był doskonały ku wszelkiej dobrej sprawie, dostatecznie wyćwiczony. A więc nam nie potrzeba manifestacji ducha, mamy Pismo Święte. A więc zamiast żądać darów Ducha Świętego, musimy mieć coś lepszego, owoce. Zamiast widzenia musimy zastąpić to czymś, co bez widzenia przyjmuje, a jest to jedna z wielkich zalet, a jest nią wiara. Czy różne manifestacje ducha to są różne duchy? Nie. Pismo Święte mówi, że jeden jest duch, a to wszystko sprawuje jeden, a tenże duch, on daje różne dary. A nie znaczy, że są duchy takie lub inne, które są specjalistami od takich lub innych darów, jak kiedyś to było w wielobóstwie. Mówienie językami, prorokowanie było najbardziej pożądane. Stąd apostoł mówił o nauce pewnej. Albowiem jako ciało jedno jest, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała jednego, choć ich wiele jest, są jednym ciałem, tak i Chrystus. A więc Chrystus, słowo Chrystus ma węższe i szersze znaczenie. Węższe, chociaż zasadnicze, to jest głowa. Chrystus, głowa. A szersze to znaczy głowa i ciało. Dlatego też apostoł Paweł mówi, taki Chrystus, jako ciało, jest głowa i jest ciało. A więc nasze stanowisko w Chrystusie to jest jako cząstka tegoż Chrystusa. Tak. Jest nauka Pisma Świętego i nieomylnego świadczenia apostoła Pawła. A więc mamy kontrolę głowy nad całym ciałem, ponieważ głowa to jest naczelny członek całego ciała, kontrolny, w którym zgrupowane są najwyższe instancje cielesne, ciała i duchowe. Tak samo Chrystus przez swego ducha, przez swoje słowo i opatrzność kieruje całym organizmem. Jednego ducha. Proszę braterstwa, co się stało w czasie Zielonych Świąt? I tam byli wszyscy scaleni. Wszyscy, mówi, Żydzi i poganie. Tak, wiemy, że ten duch to w końcu rozpostarł swoje działanie bardzo szeroko, przechodząc od Żydów i dalej. Użył apostoł szczególnego słowa, napojeni jesteście. Inne tłumaczenia mówią przepojeni, ale napojeni i przepojeni to jest różnica. Bo przepojeni to znaczy jedni w drugich, o, razem. A napojeni to tak jakbyśmy coś napili się, prawda? To jest zgodne z tym, co Jezus Chrystus powiedział. A jest to zapisane w Ewangelii świętego Jana w 7 rozdziale, a wierszu 37 do 39. A w on ostateczny dzień Wielki Święta onego stanął Jezus i wołał mówiąc, jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije. Kto wierzy w mnie, jako mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z żywota jego. A to mówił o duchu, którego wziąć mieli wierzący, albowiem jeszcze nie był dany Duch Święty przeto, że jeszcze Jezus nie był uwielbiony. A więc apostoł Paweł odnosząc się do tego mówi, a wszyscy napojeni, to znaczy wypiliśmy tą wodę życia, wodę ducha płynącą od Jezusa Chrystusa, i ona ma się stać studnią wody wyskakującej ku życiu wiecznemu. Proszę braterstwa, mówi, że w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni. Tak, że Pismo Święte nam mówi jedno ciało. To nawet zwyczajnie biorąc, ciało ludzkie ma coś z Chrystusowego, że tak powiemy, podobieństwa. Ciało ludzkie. Z punktu widzenia anatomicznego to nawet niektórzy mówią, że w ciele ludzkim jest 144 tysiące jakichś tam specjalnych wszystkich rodzajów składowych. No, trudno byłoby uwierzyć w to, to trzeba byłoby naukowca, który by to wszystko rozpracował. Ale jeśli chodzi o pewną szczególną budowę kręgosłupa ludzkiego, kręgu, a kręgosłup to jest rzecz najważniejsza w całym ciele, prawda? To patrzmy, jeżeli ktoś ma małą encyklopedię zdrowia, można taką nabyć, to na stronicy 18 jest taka nauka odnośnie kręgów ludzkich. Mamy siedem, pierwsze to jest głowa, potem jest sięgów, siedem kręgów karkowych, 12 kręgów grzbietowych, 5 kręgów lędźwiowych, jedna kość krzyżowa składająca się z 5 części i kość kończąca kręgosłup, tak zwana guziczna lub ogonowa, składająca się u jednych z 4, a u drugich z 5 części. Jak złączymy te wszystkie części kręgosłupa, to mamy albo 33, albo 34. Czyli tak przeciętnie mówiąc, 33,5. A to coś nam mówi. Dziwna rzecz. Są to lata Jezusa Chrystusa, gdy umarł. W jedno ciało jesteśmy ochrzczeni. A proszę braterstwa, nawet te 7 kręgów karkowych może nam przedstawiać tych 7 posłańców tam w objawieniu świętego Jana. 12 kręgów tych piersiowych może nam przedstawiać 12 apostołów. 12 par żeber od tych 12 apostołów może nam przedstawiać 12 pokoleń duchowego Izraela. Teraz 7 następnych, to znaczy 5 plus 1 plus 1. To znaczy 5 kręgów lędźwiowych, jedna kość krzyżowa, jedna kość ogonowa. Z tego punktu widzenia może przedstawiać kościół w 7 okresach. No i noga prawa, noga lewa, to też przedstawiają jakieś dwie fundamentalne podstawy tegoż Chrystusowego. Może być prawo do Boga, prawo do bliźniego. Stopy to też przedstawiają coś, prawda? Ostatni członkowie ciała Chrystusowego. A więc całe ciało z anatomicznego punktu widzenia, jak apostoł Paweł mówi, to jest ciało Chrystusowe. A więc 14 wiersz. Albowiem ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Dlatego też ciało to nie tylko głowa, ale również i różne części tego ciała. Wiele tych części. I patrzmy, że każda z tych części w ciele jest potrzebna. Czy może być wzgarda dla jakiegoś członka, który jest mniejszy w tym ciele? To jest tak zwana, jak Pismo Święte mówi, tajemnica zakryta od wieków, od rodzajów, aż dotąd. Ten Chrystus w was, nadzieja przyszłej chwały. Dlatego też, jakiś cel zasadniczy jest w tym świecie Kościoła, który posiada Ducha Świętego. Czy nawrócić świat? Nie, to należy do przyszłości. Ale budowanie samego siebie, ażeby ten Chrystus był odpowiednio rozwinięty, doświadczony, ażeby mógł się rozwinąć, mieć uznanie u Boga i w końcu być uwielbiony, tak jak było w kolejności uczynione z głową, z Jezusem Chrystusem. Ale apostoł Paweł mówi tak, Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jest ręką, nie jestem z ciała. Izali dlatego nie jest z ciała. A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jest okiem, nie jestem z ciała. Izali dlatego nie jest z ciała. Jeśli wszystko jest ciało, jest okiem, gdzież słuch? A jeśli wszystko słuchem, gdzież pochłonienie? Ale teraz Bóg ułożył członki, każdy z nich osobna w ciele, jako chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież by było ciało? Ale teraz, acz jest wiele członków, lecz jedno jest ciało. Nie może tedy rzec oko ręce, nie potrzebują ciebie, albo zaś głowa nogą, nie potrzebują was. I owszem, daleko więcej członki, które się zdadzą być najmdlejsze w ciele, potrzebne są. A które mamy za najniepoczciwsze w ciele, tym większą poczciwość wyrządzamy, a poczciwe członki nasze obfitszą poczciwość mają. Bo poczciwe członki nasze tego nie potrzebują, lecz Bóg tak umiarkował ciało, dawszy członkowi, któremu czci nie dostaje, obfitszą poczciwość. Aby nie było rozerwania w ciele, ale iżby jedne członki od drugich jednakież staranie miały. Proszę braterstwa, tu jest właśnie piękna nauka Jezusa Chrystusa, że w ciele Chrystusowym wszyscy są potrzebni. W ciele Chrystusowym, które napojone jest jednym duchem, w tym ciele zawsze jest harmonia. Ponieważ to, co z ducha wychodzi, to duchowych ludzi buduje. Dlatego też wiedzmy, proszę braterstwa, że Bóg postanowił pewne działanie i jego dogląda. Tak jak mówi nam, a niektórych Bóg postanowił wez Boże najprzód apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawienia, pomocników, rządców rozmaitość języków. A więc widzimy, to jest boski sposób zachowania tegoż ciała i zaopatrzenia go w jego niezbędne potrzeby duchowe. To znaczy w zborze postanowił, jako pomoc dla tych, co nie opuszczają społecznego zgromadzenia. W zborze. Tych dał. Kto do zboru przychodzi, ten te nauki od tych, którzy są od Boga, otrzymuje. A kto nie przychodzi, to tych nauk, które Bóg w zborze daje, nie otrzymuje. A więc Bóg dał w zborze. Czyli jeżeli daje pewne nauki, to daje nie dla tych jednostek, ale daje dla zboru. A przychodzący do zboru, o tak jak Pismo mówi, nie opuszczajcie społecznego, to tam nieraz mogą coś usłyszeć, co ich ducha, jeśli są duchowi, odbuduje. Mówi, że najprzód apostołów. Ilu było tych apostołów? To był taki czas, że bracia bardzo potężne spory prowadzili, że więcej jest apostołów niż 12. Ale my mamy tylko 12. Ale jest taki ciekawy tekst w liście do Rzymian, gdzie czytamy w 16 rozdziale, a w wierszu 7. Apostoł Paweł w taki sposób specyficzny się wyraża, że nie jeden człowiek czytając to mógłby troszkę być zachwiany co do liczby. W 7 wierszu. Pozdrówcie Andronika i Juniasza, krewnych moich i współwięźni moich, którzy znaczniejszymi są między apostołami, którzy przede mną byli w Chrystusie. Tak wychodzi, że ten Andronik i Juniasz byli znaczniejszymi między apostołami, prawda? Ale nie widzimy, że wśród tych apostołów byli tacy jak Andronik i Juniasz. A więc to nie jest źle oddany tekst, bo to powinno być troszkę inaczej. To znaczy, którzy są zaszczytnie znani między apostołami. A to jest duża różnica. Zaszczytnie znani są. Wielcy są w oczach apostołów, ponieważ mieli jakieś zasługi dla braci. Drugie, byli to nauczyciele przez Boga, przez Ducha powołani. A więc nauczyciele mieli najpierw prorocy, Prorocy to znaczy oratorzy, mówcy w Kościele. A więc niedużo jest oratorów, niedużo jest mówców. Jednakowoż Pismo Święte mówi, że Bóg takich dał. Pierwotnym Kościele byli tacy zdolni bracia domowi, a takie jedno nazwisko to my znamy. Jakie? Apollos. To był jakiś bardzo zdolny brat. Proszę bratectwa, są jeszcze nauczyciele, to znaczy, którzy potrafią dobrze wykładać, nauczać, pouczać. Są tacy, którzy potrafią to, co nieraz mówca, orator nie jest w stanie wytłumaczyć w wykładzie, to oni potrafią przez analityczne rozmowy i branie pod rozwagę tekstów, potrafią uczynić przystępnym to, co nie jeden nie umiałby uczynić. To jest też zdolność nauczycielska. Byli tak zwani cudotwórcy, jak tekst mówi. No to ludzie, którzy mogli cuda czynić, uzdrawiać, a nawet i wzbudzać umarłych. Byli pomocnicy, to znaczy ci, którzy mają specjalną zdolność i wypatrują, gdzie ktoś ma jakąś potrzebę, to od razu są czujni zaraz tam iść i pocieszyć. To nie każdy ma tą zdolność, ale jeżeli ktoś ma tą zdolność, to należy to rozwijać, bo to jest cenna. Tego nieraz orator nie potrafi, co potrafi dojść tam do takich miejsc niedostępnych brat pomocny. Rządcy, no my nie mamy rządców, bo nawet chociaż się mówi zarząd, to nie jest takie zbyt dobre określenie, bo w gruncie rzeczy Kościół to ma jeden zarząd. Zarząd episkopalny jest, prezbiterialny i episkopalny. Episkop najwyższy to Bóg, Jezus, Słowo Boże. No i zbór. Dlatego też, ale jeśli ktoś potrafi w sprawach administracyjnych usługiwać zborowi, no to jedynie w ten sposób można mówić, że są rządcy. Ale żeby jakiśkolwiek brat, starszy czy przewodniczący powiedział, tak ma być, ma prawo? Nie ma prawa. Nie ma prawa być dyktatorem, ponieważ tylko w Rzymie, tam w tym siedmiopagórkowym i w innych jeszcze organizacjach, ale nie tu, gdzie jest lud Boży, tam rządzi zbór, Pan i zbór. Apostoł mówi w dalszym ciągu w liście tym do Koryntów, izali wszyscy są apostołami, izali wszyscy prorokami, izali wszyscy nauczycielami, izali wszyscy cudotwórcami, izali wszyscy mają dary uzdrawiania, izali wszyscy językami mówią, izali wszyscy tłumaczą, a widzimy, jak obficie apostoł Paweł swoją naukę prowadzi. On prowadzi do czegoś, co według jego smaku, a na pewno jego smak był dobry, prowadzi do czegoś, co warto jest pośród tych wszystkich dobrych rzeczy obrać sobie jako rzecz szczególną. Starajcie się usilnie o lepsze dary. A ja wam jeszcze zacniejszą drogę ukażę. Starajcie się o jakieś lepsze dary. Czyli są dary i są lepsze dary. Ale jeszcze oprócz tych darów to jest jakaś droga jeszcze zacniejsza. A jaka to? Następnie mówi, chociaż to jest rozdział 13, ale tam w listach to apostoł na rozdziały nie dzielił. Mówi tak, choćbym mówił językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miał, stałem się jako miedź brząkający albo cymbał brzmiący. I choćbym miał proroctwo, a wiedziałbym wszystkie tajemnice, wszelką umiejętność, i choćbym miał wszystką wiarę, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, nicem nie jest. I choćbym wynałożył na żywność ubogich wszystko majątność moją, i choćbym wydał ciało moje, abym był spalony, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. A apostoł Paweł po mistrzowsku tłumaczy, że te dary są od Boga, a jako dary to są, można powiedzieć, po co mi dary? Nie. Ale on tym, którzy chcieli koniecznie, szczególnie te cuda, a jak dziś nawet ci zielonoświątkowcy, to nawet mówią, kto nie ma darów Ducha Świętego, nie mówi różnymi językami, to nie ma świadectwa, że został przyjęty. Jeden przez drugiego chce duchem mówić. I tak jest, że nieraz na tych zebraniach to aż strach siedzieć. Ta podłoga, jak oni klęczą, to się trzęsie, proszę braci. I każdy na swój sposób niezrozumiały do tego Boga mówi. I nie przedstawiałem jakiegoś społeczeństwa spokojnego z owocami ducha, ale jakieś obłąkańcze zebrania. Proszę braterstwa, a przecież Pismo Święte mówi, że dary to nie jest wszystko. Pismo Święte mówi, apostoł Paweł w tymże 13, a 8 wierszu, miłość nigdy nie ustaje, bo choćby są proroctwa, te zniszczeją, choć języki te ustaną, choć umiejętność wniwet się obróci. A więc to jest sens, proszę braterstwa, ostatni. Wobec tego mamy ignorować wszelką umiejętność? O, Pismo Święte mówi, o, dla umiejętności, brak umiejętności lud bywa wytracony. Ale jeżeli będziemy mieli tylko umiejętność, a nie będziemy tych owoców ducha pielęgnować, to mówi kontrastowo. Jakbym miłości nie miał, to mi tam, tamte rzeczy nie pomogą. A nasz Pan też kontrastowo mówił. Jak się gorszy ręka, to ją co? Obetnij. Ale czy to znaczy obetnij? Nie. To znaczy mniej miłuj. Tak samo i tu oceniać te wszystkie rzeczy. A kontrastowa mowa miłość. A ktoś by kontrastowo się uchwycił. A po co mi umiejętność, po co mi proroctwo, po co mi ślęczenie, po co mi badanie, po co mi to, tamto, dziesiąte? Ja tylko chcę mieć miłość, tylko kocham, kocham, kocham i kocham. A jak można Boga kochać, jak się nie miłuje Jego słowa, umiejętności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po co ta cała Biblia jest? Po to, żeby ten, co ma miłość, powiedział, po co mi to wszystko? Tak jak byłem na zebraniu baptystów jeszcze dawno temu z braćmi i tam potem się wynikła pewna dyskusja. No tak, ale trójca, ale to, ale owo, tak pięknie mówi się, no ale naprawdę ten mówca to aż się rozpływał, tak wszystkich kochał, ta miłość. Ale patrzcie, Bóg mówi tak, aby tak, Bóg mówi tak, aby tak. To nieważne. Trzeba mieć tylko miłość, a ta umiejętność to wszystko jest mało ważne, my się kochajmy. Jednakowoż, idąc dalej w naszym temacie, to możemy zauważyć, że ze śmiercią apostołów to dary ustały. A jak apostołowie byli, to te dary były, te cudowne dary. Nie mam czasu już czytać tych tekstów, wspaniałe teksty są, proszę braterstwa, bo mamy dzisiaj pewnego brata, na pewno bracia będą chcieli, żeby usłużył. Wobec tego ja się streszczę tylko. Apostołowie mieli dary uzdrawiania darów Ducha Świętego. To też był dar apostołów. Oni mieli zdolność, że na kogo włożyli ręce, to ten człowiek mógł od razu albo uzdrawiać, albo mówić językiem, albo tak, albo inaczej. I jest wiele takich miejsc, że Ewangelia była głoszona, ale dopóki apostołowie nie przyszli, nie włożyli rąk, to i tych darów też nie było. Nawet pewien Szymon Czarnoksiężnik też chciał otrzymać dar przekazywania darów drugim, czyli chciał mieć dar dla siebie i jeszcze, żeby umiał przekazywać drugim. No ale apostoł Paweł powiedział mu parę słów takich przykrych, że on potem prosił, żeby zdjął z niego te przykre słowa. Jakoż myślisz, że za pieniądze dar Boży ma być nagrywany? Żebyś ty jako apostołowie przekazywał drugim dary? Dlatego też jeszcze jeden aspekt w związku z darami Ducha Świętego jest ten, że dary występowały samorzutnie. Tylko w wyjątkowych wypadkach, nie przez apostołów, ale w wyjątkowych wypadkach. Na przykład w Dziejach Apostolskich czytamy w 2 rozdziale, wierszu 4, i napełnieni są wszyscy Duchem Świętym, a poczęli mówić innymi językami, jako im Duch on dawał wymawiać. Było to tam, gdzie pierwsze zesłanie Ducha było.
proszę Państwa, drugi fakt to jest w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale 45 do 7. I zdumieli się oni, którzy byli z obrzezania wierzący, którzy byli z Piotrem przyszli, że i na pogany dar Ducha Świętego jest wylany, albo jest słyszeli je mówiące językami rozlicznymi, wielbiące Boga. Wtedy odpowiedział Piotr: Izali, kto może zabronić wody, żeby ci nie byli pochrzczeni, którzy wzięli Ducha Świętego jako i my? I rozkazał je pochrzcić w imieniu Pańskim i prosili go, aby u nich został na kilka dni. Kiedy to było? 10 rozdział Dziejów Apostolskich, to już każdy wie, że to jest mowa o Korneliuszu. Tam Korneliuszowi, jak przedtem uprzedzony Piotr, wstępując w progi tego człowieka poganina, bo był, że tak powiemy, przez ducha skierowany tam i wyłożył im Ewangelię, to patrzmy, bracia, jeszcze się nie pochrzcili, tylko uwierzyli, zapałali w czasie, gdy on mówił, od razu Duch Święty i zaczęli mówić różnymi językami. Czyli z miejsca stała się dziwna rzecz. Ci ludzie pod wpływem słuchania słów Ewangelii uwierzyli i w tej chwili się poświęcili Bogu tak bez reszty. Czy potrzeba było wchodzić do wody jeszcze? Bóg z miejsca dał im Ducha Świętego, Ducha Spłodzenia i Ducha Darów. A za chwilę, ponieważ był przekonany tym Piotru uprzedzonym przedtem, że i na pogan Bóg dał, to mówi: Czyżali możemy im zabronić, żeby teraz byli pochrzczeni? Pochrzcili się. To pokazuje, że poświęcenie w sercu jest rzeczą najważniejszą. A chrzest to może człowiek uczynić później. Ale poświęcenie, które Bóg ceni, to jest rzecz pierwsza. Proszę braterstwa, czy bez owoców można otrzymać dział w królestwie? Nie. Nie można. A czy bez darów Ducha Świętego można otrzymać dział w królestwie? Też nie. Przeczytajmy to, co każdy z nas dobrze zna. A tą teologię łączenia wszystkiego i danie właściwego miejsca tym wszystkim błogosławieństwom Bożym, to daje wyraz apostoł Piotr. Apostoł Piotr w 2 rozdziale ku temu tedy samemu wszelkiej pilności przykładając przydajcie do wiary waszej cnotę, a do cnoty umiejętność, a do umiejętności powściągliwość, a do powściągliwości cierpliwość, a do cierpliwości pobożność, a do pobożności braterską miłość, a do braterskiej miłości łaskę. A w pierwszym jeszcze, to też mówi, którego nie widziawszy miłujecie, którego teraz nie widząc, wszakże weń wierząc, weselicie się radością niewymowną i chwalebną, odnosząc koniec wiary waszej zbawienie dusz, o którym zbawieniu wywiadywali się i badali się prorocy, którzy o tej łasce, która na was przyjść miała, prorokowali. Badając się, na który albo na jaki czas objawiał Duch Chrystusowy, który w nich był, świadcząc w pierwszej utrapieniach, które miały przyjść Chrystusa i o wielkiej potem chwale. A więc na końcu jest zbawienie duszy. Na końcu jest owoc miłość. Ale ja jak czytam zawsze te słowa i przywodzę sobie na pamięć, to żebym wiedział, jak po kolei to jest ta tabliczka dodawania, to ja zawsze mam to, co brat Edgar, te drzewo. Jak mówię do wiary, to znaczy do korzenia. Dodajcie umiejętność. I właśnie męstwo, potem te gałęzie, potem ta samokontrola, potem list, a potem pącze, kwiatek, a w końcu owoc. Ale ktoś powiedział, ja to tylko owoc, a te inne to mi niepotrzebne. No jakże, a czy owoc to rośnie tak w powietrzu? Trzeba mieć wiarę, trzeba mieć umiejętność, męsko, trzeba mieć gałęzie, umiejętność, bo na czymś zawiesi się ten owoc. Trzeba mieć gałęzie. Im więcej gałęzi, tym więcej owoców. Tylko to mają być gałęzie nie te zwisające do ziemi, ale te idące do góry. Dlatego też takie podpórki się robi, żeby w górze się skierować. A więc wszystko na swoje miejsce, jeśli postawimy, to i owoce są potrzebne. Ale żeby owoce były, to muszą być również i pewne dary. Spośród wszystkich darów to apostoł Paweł jeden taki zalecał braciom, żeby prorokowali, a najwięcej żebyście prorokowali. To znaczy, żebyście tłumaczyli, bo ten, który obcymi językami mówi, no to mówi sobie, ale ten, który tłumaczy, to jest pożytkiem dla zboru. Ja się zdziwiłem, bo pierwszy raz w życiu usłyszałem, jak papież mszę odprawiał, bo sobie w radio włączyłem, po polsku. Myślę sobie, kiedyś, jak byłem małym chłopakiem, to wszystko było po łacinie, ja nie rozumiałem, tylko wiedziałem, że tam jakieś święte słowa ksiądz odprawia. A teraz to ja słyszałem, jak on to wszystko odśpiewywał i odpowiadali mu po polsku. A ileż to czasu ci mariawici, którzy po polsku odprawiali i polsko-katolicy. Ile oni ucierpieli od tych katolików, że oni takie innowacje wyprowadzają. Jak ci mariawici wystąpili w dzień, w ten czas tych procesji w Boże Ciało, i ja tak małe dziecko tak sobie słucham, po polsku ksiądz mówi. A nie wiedziałem, co to jest. Dopiero potem dowiedziałem się, ile oni przecierpieli. I dzisiaj też mówią, no tak, dzisiaj Kościół katolicki poszedł za nami, ale ile nam nadali tych cierpień przez ten czas. A przecież tak jasno apostoł Paweł mówi, że wolę 5 słów zrozumiale powiedzieć w zborze, niż 10 tysięcy słów językiem. A więc widzimy, że niektórzy myślą, że to papiestwo to tak, troszkę ustąpi tu, troszkę tam, jeszcze dalej. I bez ucisku, bez niczego ten papież taki milutki stanie się w końcu tym barankiem i wszyscy się złączą, bo prawda, w który raz obecna Chrystusowa wszystkich odrestauruje ewolucyjnie, wszyscy przejdą i Królestwo Boże będzie, a ucisk, nie, bo Armagedon to się nigdy nie spełnił i tak dalej. Po co ludzi straszyć? Jednak Pismo Święte inaczej mówi. Przychodzi czas, że ten system szuka uleczenia, bo widzi swoją gubę. Szuka. Leczyliśmy Babilon, ale on nie może być uleczony. A w objawieniu pisze, że jeden silny siłacz podniósł kamień do góry anioł i wrzucił go. Takim pędem wrzucony będzie on Babilon wielki. Wrzucony. Jeszcze musi być podniesiony. Nie. Nie znaczy, że on się stacza tylko. Owszem, on się staczał już od Napoleona, ale jeszcze przy końcu, jeszcze troszkę ta bestia, która była, a nie jest, a przecie jest, wyszła, wszyscy idą, klaszczą, ale ona wychodzi i idzie do zwinienia. My osobiście to każdego dobrego księdza i biskupa to i przyjemnego człowieka, nawet i papieża, to my osobiście to byśmy każdego szanowali, prawda? Oni tylko są przedstawicielami systemu, który przeszkadza prowadzeniu Królestwa Bożego. I tych nieświadomych ludzi to i ten szatan uwikłał i stworzył taką potężną organizację, która nie ma pojęcia o planie Bożym, bo się modlą już teraz o zesłanie Ducha Świętego. A Pismo Święte mówi, że będzie jeszcze raz zesłanie Ducha Świętego. Ale będzie kiedy? U Joela pisze. Tak, prorok Joel. My mamy instrukcję kogoś większego jak papież. Mamy proroków Bożych, których świadectwa jako świecy mamy pilnować. Drugi rozdział, wiersz 28. A potem wyleje Ducha Mego na wszelkie ciała. Prorokować będą synowie wasi i córki wasze. Starcom waszym sny się śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą. nawet i na sługi, na służebnicę wyleje wolne dni Ducha Mego. Wolne dni, to jest wiek Ewangelii. A po tych dniach, to znaczy w wieku tysiąclecia. A jak to będzie wylewanie? Jak? Od kogo się zacznie? Tak na wszystkich, na Polaków, na Ruskich, na wszystkich, tak jak Zeus nie ma? Nie. Pismo Święte mówi, że Bóg wyleje najpierw Ducha na Żydów, którzy ujrzą kogo? Przewodni. Tak. Będą płakać od najwyższego do najmniejszego. A kiedy to będzie? Wtedy będzie, jak Ezechiela proroctwo 39 rozdział od 25 do 29 mówi, że gdy hordy Goga i Magoga będą pokarane przed obliczem całej ziemi. Gdy na nie Pan zrzuci swój ogień i kto wie, czy tam tak jak za dni Madianitów i meteory runą na ziemię, a nie tylko na te wojska, które tam pójdą, na Jeruzalem, ale na całą ziemię Goga, tam ich zbombarduje artyleria niebieska, a nie tylko na niego, ale na wszystkich sojuszników, którzy maczali w tym ręce, również tam pójdą te plagi wielkie, to wszyscy wtedy poznają, że Bóg Izraela, którego gromadzi do ziemi ojców, broni. A Izrael wtedy przejrzy, bo być może wtedy, przy końcu tego wielkiego ucisku, jakiego nigdy nie było, jakiego nigdy nie będzie, wstaną starożytni prorocy. Gdy Kościół będzie zabrany, wielkie grono będzie zabrane, to ci prorocy otworzą oczy temu narodowi i ujrzą, kogo przewodni. I Pismo Święte mówi, dopiero wtedy wyleje na nich Ducha, tak, na ten dom, który był rozwalony. A jak Kościół z pogan miał się skompletować, to Pismo mówi, zaś się wrócę i pobuduję upadły przybytek Dawidowy. Znowu go wystawia obaliny jego i z powrotem postawię do pierwotnego stanu. Przywrócę sędziów twoich, jako byli na początku. A więc co nam daje znajomość Pisma Świętego? Daje nam dużo. Pismo Święte mówi, że mamy wzrastać w tej znajomości. Mamy, jeśli ten dar Ducha Świętego jest tak wielki, to mamy go prosić Boga, żeby nam dał. A co ten dar, co ten Duch Święty spełnił w wieku Ewangelii? A spełnił wielką rzecz. Taką jak Eliezer kiedyś spełnił, gdy wybierał małżonkę dla Izaaka. Eliezer to Duch Święty, którego posłał Abraham Bóg, a on poszedł i wybrał tą piękną małżonkę i przyprowadził ją do Izaaka. Rola Eliezera w tym czasie skończy się, gdy małżonka połączy się z Izaakiem. Jeżeli mamy świadomość tych rzeczy, jeżeli umiejętność i dary Ducha Świętego będą w nas i ten wielki owoc, który bez którego wszystko jest puste, będzie w nas, wtedy z pewnością będziemy tymi wybrańcami, zwycięzcami, przezwycięzcami, częścią tego maluczkiego statka oblubieńcy Chrystusowej, tymi, których Duch Święty zaszczycił powołaniem, wybraniem, a my ze swej strony uczyniliśmy wszystko, żeby być wiernymi. Tak więc dzisiejszy dzień również dał nam wielkie błogosławieństwo, abyśmy sumując to wszystko mieli wdzięczność dla dawcy tych wielkich darów, Boga i tego, przez którego wszystkie są dary Jezusa Chrystusa. Na tym kończę. Amen.
Potęga ze słów tych bije. Któż to jest? Przyjrzyjmy się temu.